Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą. Nasza radiowa klasa jak co poniedziałek jest pełna i będziemy dziś rozmawiać o święcie, które przypada 1 marca, o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale to będzie taki wstęp do naszej rozmowy. O czym dokładnie będziemy rozmawiać, powiemy za chwilę, na początek się przedstawimy. Daniel Wojciechowski przed mikrofonem, dzień dobry, i nasza radiowa klasa, a wśród naszych uczniów dzisiaj...
Szymon Bogusławski z Kolegium Gedenense.
Natalia Lidzińska z 1 liceum.
Patryk Tkaszyk z 10 liceum.
Natalia Koprowska z 10 liceum.
Mikołaj Kowalski z X liceum.
Czyli też z 10 liceum, żeby było łatwiej. My dziś będziemy rozmawiać o koncercie, który miał miejsce w niedzielę w studiu Radia Gdańska, na którym wszyscy byliśmy, i o dniu, Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada we wtorek dokładnie, no bo ten koncert był z tym związany. Na sam początek ten artysta, który wystąpił na tym koncercie, to Tadek Firma Solo. I to był rap, prawda? Z tego, co pamiętacie.
Hip-hop taki.
Hip-hop taki trochę. Ja tam za hip-hopem nie przepadam, ale jak dla mnie to był koncert okej. Okay. Nie wiem, jakie wasze zdanie jest na ten temat. To była taka rapowana lekcja historii trochę.
Taki, to ci raperzy z Nadwisły, można powiedzieć, jeśli rozumiecie, o co chodzi.
Mi się wydaje, że to na pewno była jedna z ciekawszych form przekazu historii polskiej i budziła ona, przynajmniej we mnie, więcej emocji niż na przykład taki zwykły, suchy wykład, to na pewno. I mimo tego, że może nie z każdym momentem tego, co mówił czy rapował właśnie autor, się zgadzałam, no to mimo wszystko to budziło jakąś refleksję, więc wydaje mi się, że nie dość, że zaspokajało, powiedzmy, jakieś takie artystyczne potrzeby, no to powiedzmy, że taką lekcję historii też z tego wyniosłam.
Nie podobało wiem, jak tam się u was. Wam? Ja bardzo nie lubię takiego określenia. Podobało się, nie podobało się.
Ja uważam, że wzbudziło emocje przede wszystkim.
Przede wszystkim zostaliście byli zaskoczeni, ponieważ jakby my tutaj, jak już ustaliliśmy, nie znamy się na rapie, nie jest to nasze wspólne zainteresowanie, w ogóle nim nie jest. A jednak poszliśmy na ten koncert i chyba jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo jednak faktycznie wywołał te emocje. I to też pytanie, czy jest rolą właśnie lekcji, czy nam nauki, że właśnie wywołać emocje, żeby zastanowić się nad tym, żeby przemyśleć coś sobie i może nawet zmienić.
A jednak nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać.
No właśnie, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać.
Wręcz przeciwnie, nie spodziewałem się niczego, przez co nie byłem ani jakoś zbytnio załamany, ani też nie wychodziłem uradowany. Po prostu wchodziłem tak samo, jak wychodziłem. Przepraszam, to na odwrót.
Szymon, ty jesteś w szkole artystycznej. To no, jaki jest twój odbiór?
Znaczy, dla mnie przede wszystkim to było coś nowego. Nie spotkałem się z taką formą przekazu za pomocą muzyki. Znaczy, oczywiście było coś takiego, ale nie zagłębiałem się jakoś super mocno w ten temat. Więc przede wszystkim podchodziłem do tego z mocno surową głową. Nie przywiązywałem wagi do tego, czy będzie super, czy będzie może wręcz przeciwnie, ale moim zdaniem to było przede wszystkim właśnie takie nowe doświadczenie, które zdecydowanie daje świeższy powiew na opowiadanie historii.
No bo my historię opowiadamy tak poważnie, prawda?
Tak.
A tak przez rap to się wydaje trochę mało poważne, ale okazuje się, że chyba aż tak niepoważne to ten rap tej historii,
no tak,
nie czyni.
Rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że nawet jeżeli komuś się to nie podobało, to jednak nie zaprzeczą, że bardzo dużo wyniósł z tego i bardzo dużo zapamięta, prawda?
Wsłuchiwaliście się w słowa, bo no. to było o żołnierzach wyklętych, o II wojnie światowej. Tam pojawiły się chyba także akcenty związane z Armią Krajową oczywiście i z grudniem 70. Ja wyłapałem takie. Ktoś więcej?
Ja na pewno pamiętam, jak mówił raper o Pileckim. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska.
Pileckim.
Jednak przekręciłam, przepraszam. No, ale wcześniej na przykład nie słyszałam o nim i faktycznie jest to na przykład postać, gdzie jak wyjdę z radia, będę chciała trochę więcej poczytać, bo faktycznie było to coś nowego i coś, co zapamiętałam.
A jednak. To ciekawe, bo o Pileckim mówi się bardzo wiele, szczególnie w ostatnich latach.
Też mi się tak wydaje.
Czy dla was to też była nowość, czy to tylko nowość dla Natalii?
Dla mnie to również była nowość, ale myślę, że to jest właśnie ciekawe jakby w tej formie przekazu, ponieważ jakby ona nie do końca pozwala na takie rozwinięcie tego tematu, na takie szczegółowe opracowanie tych wszystkich wątków, ale to jest jakiś taki bodziec, żeby ten temat rozwinąć sobie samemu już, że raper o tym wspomina w tej piosence, a my wracamy do domu i z zaciekawieniem o tym czytamy.
No dokładnie, że to też trochę jest tak, że
wiadomo, że nie wszyscy, nie całą historię każdy z nas posiądzie i nie da się nauczyć wszystkiego od A do Z i każdy, powiedzmy, ma jakieś takie obszary w tej historii, które bardziej go interesują. I powiedzmy, raper miał tam, nie pamiętam ile kawałków, no ale ileś piosenek zaśpiewał i na pewno każdemu, chociaż ta jedna przypadła tak bardziej do gustu, do której powiedzmy wróci sobie później na przykład.
Mamy okazję, żeby porozmawiać teraz o historii, o podejściu do historii, o szeroko pojętym patriotyzmie, o tym jak tej historii uczyć, a mamy taką sytuację, że żołnierze wyklęci to są ludzie, którzy byli mordowani przez komunistów. No wiadomo skąd przyszedł komunizm, nie ma się co oszukiwać. A dziś mamy wiek XXI, rok 2022 i u naszego sąsiada dzieje się coś, co u nas miało miejsce 80 lat temu. Słuchajcie, z tego punktu widzenia teraz, kiedy my jesteśmy po koncercie takim, który opowiada o historii, o przeszłości, o tym, co przeżyli nasi dziadkowie, już nawet nie rodzice, to jest takie odległe, a tam obok dzieje się no historia na żywo teraz. Was trochę to nie przeraża, że my możemy zobaczyć teraz to, czego świadkami mogli być nasi dziadkowie?
No to można powiedzieć, że historia kołem się toczy, prawda?
No właśnie chciałam to powiedzieć, że historia zatacza koło i to jest w sumie, wydaje nam się, że to jest takie nierealistyczne, ale to jest przerażające, jak blisko nas to jest i jak bezpośredni wpływ mamy na tę całą sytuację.
To się w głowie nie mieści, prawda? Trochę.
No dokładnie.
Jeszcze a propos
no.
tej powtarzalności tej historii, to właśnie w nauce historii, bo jakby wiele osób zapomina, że historia to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy i że te mechanizmy tak naprawdę na przestrzeni lat, one się powtarzają. I dlatego właściwie tak naprawdę tak ważna jest nauka historii, też uważam, żeby te mechanizmy w odpowiednim czasie móc rozpoznawać. Bo mimo wszystko one często mają dużo wspólnego ze sobą i te sytuacje są jakby powtarzalne schematowo. Jakby.
Tak właśnie.
Schemat się powtarza często. Teraz,
odnośnie tak, tego, przepraszam.
Ja tak teraz się właśnie zastanawiam, czy skoro te schematy przez całą tą historię cały czas się powtarzały, czy my możemy dać jakby zastopować je? Czy mamy na pewno taką moc? Nie wiem.
Znaczy pamiętajmy oczywiście o fakcie, że my jako ludzie się nie zmieniamy, że ci ludzie, którzy tam żyli, mieli takie same potrzeby, ambicje, prawda?
Byli że to byli tak ludzie przede wszystkim.
Że to byli, tak, dokładnie,
na,
że to
są
byli
teraz
ludzie.
Nazwiska, fotografie.
Tak, że to są fotografie, a jednak my widzimy, że jednak to jest same nazwiska, że to nie jest tylko lekcja historii, jednak to samo się dzieje tutaj zaraz wschodnią granicą, tak?
No właśnie to, co jest ciekawe, byłam w Oświęcimiu jakiś czas temu z rodzicami. Tam jest taki napis na jednej z tablic, nie sparafrazuję dokładnie, ale chodzi o to, że naród, który nie zna swojej przeszłości, jest skazany na powtórne jej przeżycie. Bardzo dobitny, ogólnie długo nad tym myślałam i coś w tym jest, bo mam wrażenie mimo wszystko, że no nawet my Polacy, tak, mówimy o tej historii bardzo trudnej dla nas teraz, o historii wielkich bohaterów. Tylko właśnie, czy my tylko o tym mówimy, czy jednak faktycznie to analizujemy?
Czy my coś robimy w tym kierunku?
No właśnie, czy to jest tylko takie suche wspominanie, bo no, z historii powinno się wyciągać lekcję, nie? Taką życiową.
Nasi dziadkowie dostali taką lekcję, że żyli w świecie bardzo niebezpiecznym, tak? Moi dziadkowie przynajmniej, pewnie wasi także urodzili się albo w okresie międzywojennym, albo gdzieś w czasie II wojny światowej, albo tuż po niej. Przeżyli zimną wojnę, moi rodzice też żyli w okresie, tak powiem, żelaznej kurtyny Układu Warszawskiego i tego wrogiego wtedy dla nich NATO i tak dalej, i tak dalej. Nie wydaje wam się, że powinniśmy pamiętać o historii choćby z tego powodu, żeby nie zawsze czuć się bezpiecznie. Teraz Europa czuła się bardzo bezpiecznie.
Ja bardziej pamiętam dla historii dlatego, żeby być wdzięcznym. Dlatego, że żyję na przykład, albo przynajmniej do niedawna jeszcze żyłem w czasach takiego względnego w sumie pokoju tutaj wokół nas.
Takiej miękkiej poduszki,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. I ja właśnie dlatego jestem tak jakby wdzięczny, że byłem w stanie tak jakby dorastać, bo na przykład mój dziadek w dniu, w którym miał pójść do szkoły, 1 września 1939 roku, wybuchła wojna i musiał uciekać. Nigdy nie udało mu się dojść do tej pierwszej klasy. No a ja jestem właśnie wdzięczny, że ja miałem to szczęście, że mi się udało.
No i teraz od nas, może to zabrzmi trochę pompatycznie, nie o to mi chodzi, ale mimo wszystko teraz trochę od nas zależy, czy w przyszłości, no może nie nasze dzieci, ale po prostu ludzie, którzy będą żyli po nas, też będą mogli w spokoju pójść do tej szkoły chociażby. I wydaje mi się, że to strasznie ważne, żeby mieć świadomość taką.
Można powiedzieć, że pokój jest po to, aby docenić brak wojen, wydaje mi się, bo po prostu bez wojen nie byłoby też tego pokoju. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy docenić to, co się wydarzyło kiedyś i postarać się, żeby nie powtórzyło się znowu. Oczywiście to będzie niemożliwe, ponieważ, jak to wcześniej zostało wspomniane, historia bardzo lubi zataczać koło. I prędzej czy później to się po prostu wszystko powtórzy bardziej podobnie bądź mniej. Ale właśnie chodzi o to, żeby docenić to wszystko, to co jest teraz i zadbać o to, żeby trwało też jak najdłużej.
Słuchajcie, czy nie macie takiego wrażenia, że jak widzimy na to, co się dzieje teraz na świecie, to trochę jakbyśmy zmarnowali szansę, którą dali nam ci, którzy za nasze ojczyzny ginęli, jak my byśmy coś przegapili tak naprawdę i doprowadzili znowu do takiego stanu, bo my znowu jesteśmy w takim stanie, my jako Polska jeszcze nie, ale w Europie już mamy w tym momencie wojnę. Coś, co myśleliśmy, że się już nigdy nie wydarzy.
Znaczy nie, moim zdaniem wbrew pozorom nawet wyciągnęliśmy lekcje z tej historii, jak już mówiłem, że kołem się toczy, prawda? I tak twierdzimy, że mamy wojnę, no i co teraz, jakby nic z tego nie wyciągnęliśmy. Jednak ja uważam, że jest zupełnie inaczej, ponieważ zauważmy, jaka jest reakcja polskiego społeczeństwa i generalnie Europy na to, co się dzieje na Ukrainie, prawda? Jak już o tym mówimy, o wojnie. Nawet kraje, które były sceptyczne, które przekładały na własne interesy, nad jakąś tam moralność, czy tam jakkolwiek to nazwiemy, ale teraz po prostu społeczeństwo w nich po prostu chce pomagać i potrafiby się jednoczyć w pewien sposób, aby po prostu żyć w zgodzie, prawda, i w pokoju. I pytanie teraz, czy tak by miało to miejsce, gdyby nie nasza historia przeszła, gdybyśmy nie mieli z tyłu głowy, że prawda, to co się działo tam 80 lat temu, zresztą nawet wspominałem, że teraz jest największa wojna od 80 lat, prawda, i jakoś łączymy tą historię podświadomie z teraźniejszą, że jednak to jest już ta sama historia, że ona wciąż się toczy, jak to zostało powiedziane na koncercie i my ją piszemy tak naprawdę.
Ja nie chciałbym zapeszać, ale cieszę się, że przynajmniej nie mamy do czynienia z takim dużym konfliktem, że od 80 lat nie mieliśmy do czynienia ze światowym konfliktem, w którym brały udział tak naprawdę wszystkie państwa, że tak naprawdę nie było skrawka ziemi, na którym nie byłoby działań wojennych. To jest coś takiego, mi się wydaje, że taki ewenement.
No Natalia? Tak, tylko w sensie nie chcę być jakąś super pesymistką teraz, bo to nie o to chodzi, że ja nie widzę tego, jak piękne jest to, że ludzie pomagają, jak szybko Polacy zareagowali na tę całą sytuację, że przyjmujemy tych ludzi do siebie, dają im domy, to jest cudowne, nie mówię, że nie. Tylko nie myślicie, że to trochę też jest przejaw gigantycznego strachu, który poniekąd paraliżuje ludzi i o tym trzeba, mi się wydaje, że o tym trzeba mówić. Nie wiem jak wy, ja jestem przerażona i tak jak mówisz, że cieszysz się, że właśnie to nie jest takie globalne i tak dalej, ale zupełnie poważnie i ja codziennie od tych kilku dni zasypiam i zastanawiam się, gdzie to się skończy, czy to nie idzie właśnie w taką stronę i nie życzę nikomu, tak, na świecie, żebyśmy doświadczyli czegoś takiego, ale wydaje mi się, że organizacje międzynarodowe i w ogóle rządowe organizacje międzynarodowe spięły się aż tak szybko i aż tak mocno, bo się boją, bo to może być konflikt globalny.
No tak, ale to jest chyba pozytywna reakcja. Najlepsza, jaką mamy z tego, co możemy wyciągnąć.
No ja mówię, że to jest super, że jakby oni tak szybko zaczęli ze sobą współpracować, pomagają tym ludziom, tylko że oprócz tej motywacji i chęci pomocy, to jedną z tych przyczyn, dlaczego tak się stało, jest to, że się po prostu boją, że to niedługo dotknie ich.
Ale to też dlatego, że wyciągamy lekcje z historii.
Że tak naprawdę strach zawsze to wszystko napędzał, tak? To jest jakby taki największy motyw do tego, żeby w ogóle podjąć jakieś działania. Jeżeli nikt by się nie bał tego, no to byłoby jeszcze gorzej. Jeżeli każdy by sobie pomyślał, o, to tak się skończy, tam nic się złego nie stanie, więc mi się wydaje, że ten strach jak okropnym nie jest, bo jest straszny, tak? Nie wyobrażam sobie teraz mieszkać na terenach objętych tym konfliktem. Tak, no on zapewnił, mi się wydaje, właśnie taką szybką reakcję.
Słuchajcie, pytanie z kategorii, czy coś jest nam potrzebne, czy nie. Czy patriotyzm, o którym wspominamy dość często i tak chętnie w różnych sytuacjach, przy różnych okolicznościach, jest nam potrzebny? I czy wynika bezpośrednio z przeżyć poprzednich pokoleń? Czy w sumie można funkcjonować nie patrząc na historię i w ogóle odrzucając patriotyzm i nie patrząc na bohaterstwo poprzednich pokoleń? Jak sądzicie?
Ja lubię patrzeć ogólnie na wszystkie rzeczy tak równo, że wszystko jest potrzebne, ale nie jest za bardzo potrzebne tak, że bez tego nie moglibyśmy żyć. I mi się wydaje, że jakaś doza patriotyzmu jest potrzebna. Jest ona potrzebna, no nie wiem, żeby utrzymać strukturę państwa, tak? No bo jeżeli ludzie by nie czuli się no nikt by na przykład nie czuł się jako Polak, no to czy moglibyśmy się nazwać, czy że mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy po prostu na jakimś skrawku ziemi?
Może ciekawym porównaniem jest to, że gdyby nie patriotyzm, gdyby ukraińscy żołnierze teraz, większość amatorskich żołnierzy można by było powiedzieć, nie posiadała tak wielkiego patriotyzmu, to może Ukraina już cała byłaby nie Ukrainą, tylko Rosją. No. I nie widzielibyśmy, jak ci ludzie dumnie, no bo naprawdę mnie to wzrusza, jak dumnie ci ludzie stają do walki za swój kraj i widać, jak gorące są ich serca w tym patriotyzmie.
No właśnie i do tego chciałem dojść, że patriotyzm, jak dużo ma swoich takich pozytywnych cech, to jednak jest w niektórych przynajmniej aspektach też nie jest taki perfekcyjny, że jeżeli jesteśmy w 100% patriotyczni, możemy często na przykład nie myśleć zupełnie subiektywnie na różne rzeczy.
To
możemy
też zależy od formy patriotyzmu, ja myślę. Od tego, jaki my mamy sami pogląd na patriotyzm.
No właśnie, jaki jest wasz pogląd na patriotyzm? Skoro o tym mówimy, bo dla naszych przodków, dla żołnierzy wyklętych, dla żołnierzy kampanii wrześniowej, dla żołnierzy okresu II wojny światowej, przejaw patriotyzmu był bardzo prosty. To jest broń i idziemy walczyć, tak? Później będziemy odbudowywać ten kraj. Na razie walczmy. A w czasach pokoju, względnego pokoju, taki jak mamy teraz. Jaki jest
no właśnie, dla mnie patriotyzmem jest to, że na przykład ja bardzo doceniam polską kulturę i też samych Polaków w takich sytuacjach, chociażby jakie mamy teraz. My jakby w takiej sytuacji kryzysu potrafimy się zjednoczyć. Jesteśmy bardzo gościnni i ja bardzo to doceniam w polskiej kulturze.
Ja tak odczuwam patriotyzm jako to, że jestem w stanie się przyznać komuś temu, że jestem Polakiem, że nie wstydzę się tego w żadnym stopniu i że jeżeli zaszłaby taka potrzeba, no to mógłbym każdemu powiedzieć z dumą na przykład, że tak, jestem Polakiem, a nie, że jestem na przykład Niemcem albo Brytyjczykiem.
Albo jak to niektórzy mówią, usłyszałem coś takiego, co mnie też zdziwiło, tak, jestem Polakiem, mieszkańcem nie ziemi. Jestem Niemcem, jestem Europejczykiem.
Albo mieszkańcem ziemi.
To
też.
Ale pamiętaj, że to też jest pewna forma patriotyzmu, bo się daje, że powinniśmy zupełnie inaczej patrzeć na patriotyzm, niż to robili nasi przodkowie podczas II wojny światowej na przykład, ponieważ jakby to jest trochę w pewien sposób rozszerzanie odpowiedzialności po prostu swoich działań za innych ludzi, prawda, za swoje otoczenie, nie tylko na swój kraj, ale na też kontynent, w którym się mieszka. Wydaje się, że w obecnej erze globalizacji, gdy, prawda, nie ma znaczenia praktycznie, czy komunikujemy z kimś, kto jest w tym samym mieście, w tym samym państwie, czy może na drugim końcu kontynentu. Jakby to ma, powiem szczerze, znaczenie i jakby to widać właśnie, jak już wracamy do tej wojny na Ukrainie, że właśnie cała Europa mniej więcej potrafi się zjednoczyć, żeby sobie nawzajem pomóc, tak? I właśnie w tym, mi się wydaje, jest znacznie większa siła niż w takim patriotyzmie jestem Polakiem i co dalej z tego wynika.
Ale ja mam takie wrażenie, że chyba wiecie, jak jest na przykład jakaś budowla, no to są cegiełki. Powiedzmy, że tą budowlą jest Europa, a cegiełkami są poszczególne państwa. I ja mam wrażenie, że mimo wszystko, gdyby nie chociaż 10% poczucie tej polskiej tożsamości Polaków, 10% poczucie tożsamości niemieckiej Niemców, to nie byłoby 100% poczucia tej europejskości, o której możemy mówić dzisiaj.
No to bardzo ładnie powiedziane, że tę Europę jako Europę tworzą, to znaczy, no, że tworzą kraje narodowe, w sumie poczucie takie, takie własnej narodowości, bo tak jak wspomnieliście o tym, że no, na przykład ten patriotyzm ziemi, ale no okej, okay, to ja mogę powiedzieć, że jestem na przykład, pochodzę z innego województwa, mogę powiedzieć, że jestem Warmiakiem, chociaż w sumie nie jestem Warmiakiem, bo tam rodzina została przesiedlona po II wojnie światowej, więc jestem Wielkopolaninem, ale też nie, bo nigdy tam nie mieszkałem, bo stamtąd rodzina pochodzi. Czuję się związany bardzo z Pomorzem, bo mieszkam tutaj już wiele lat, ale nadal poza tym, że czuję ten związek z ziemią silny, to mam świadomość tego, że jestem Polakiem. Europejczykiem jestem też oczywiście, bo czuję się częścią Unii Europejskiej.
Oczywiście, to się nie wyklucza.
Dokładnie. To nie można tego w żaden sposób oddzielić od siebie. No to jeszcze kilka słów od Szymona. Jakie jest twoje poczucie patriotyzmu? Jak można go przejawiać w ogóle współcześnie?
No, ja osobiście interesuję się modelarstwem i skupiam się na modelarstwie właśnie związanym z Polską. Obecnie jestem w trakcie malowania 7-tonowego polskiego czołgu lekkiego, jeżeli się nie mylę. Jest to właśnie jeden z bardzo dobrych czołgów wyprodukowanych chyba w roku 1939.
No i mamy odpowiedź. Szymon w ten sposób uczy się historii.
Tak, to jest właśnie też, to jest właśnie też sposób, to jest niesamowite. Poprzez modelarstwo można się naprawdę wiele rzeczy dowiedzieć. Ja zaczynając od tego, zgłębiam też ten początek kampanii wrześniowej, bombardowania Wielunia. Tak chyba, to mogłem się pomylić. I generalnie tego typu akcji właśnie poprzez maszyny, poprzez właśnie to uzbrojenie można także poznawać całkiem ciekawe aspekty historii.
No właśnie, Szymon wywołał ostatnie pytanie, teraz króciutkie pytanie na sam koniec do każdego i każdej z was. Warto uczyć się historii? Warto ją poznawać? Niekoniecznie wgryzać się bardzo tak szaleńczo, ale czy warto sięgać do historii? Natalia.
Warto ją znać i ja naprawdę od czasu, kiedy zobaczyłam ten napis, że naród, który nie zna swojej przeszłości, jest skazany na powtórne jej przeżycie, albo jest jeszcze taki napis, że naród, który nie zna swojej przeszłości, nie ma prawa do dobrej przyszłości. Może nie w tak radykalnym stopniu, ale w tym jest gigantyczne ziarno prawdy.
Patryk, kilka słów od ciebie. Warto się uczyć historii? Warto do niej sięgać?
Tak, oczywiście. Jest to bardzo ważny element naszego dziedzictwa, prawda? To też stanowi nasza historia, czy historia naszego narodu stanowi historię naszej osoby. Pamiętam, że istnieje coś jak przywary narodowe i tak dalej. Więc mi się wydaje, że serio możemy naprawdę się dobrze rozwinąć, ucząc się historii i choćby to, co teraz tutaj robimy, prawda? Z względu na to, że się uczymy historii, jesteśmy tutaj, byliśmy na tym koncercie.
Uczymy się historii inaczej poprzez koncert?
Tak, uczymy się historii inaczej i w ten sposób właśnie wynikały takie inicjatywy jak ta i to jest super.
Powiedziałeś, Natalia? Żeby może niekoniecznie wgryzać się w te szczegóły, a ja właśnie uważam, że powinniśmy się wgryźć w te szczegóły i żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo ja uważam, że historia oferuje jakby takie smaczki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego.
I Mikołaj, jeszcze kilka słów na koniec.
Dla mnie powinniśmy się uczyć wszystkiego, bo
w ten sposób... Mikołaj, wszystko na równo.
Tak, chodzi o to, że dzięki temu jesteśmy w stanie przynajmniej poznać...
Złoty środek.
Tak, nawet nie złoty środek, ale poznać po prostu wszystko i może coś nas zainteresuje, to wtedy dopiero to rozszerzać, żeby po prostu znać nie dość, że siebie, tak cały, można to powiedzieć.
Nie, no tak, ja się zgadzam. No. Oczywiście. Chodzi mi o to, żeby, wiesz.
No wiem, wyróżnę.
Moi drodzy, wrócimy jeszcze do tematu pewnie nieraz, ale musimy kończyć, bo czas antenowy nam się kończy. Do usłyszenia mówią
Szymon Bogusławski,
Natalia Lidzińska,
Patryk Tkaczyk,
Natalia Koprowska
i Mikołaj Kowalski.
Oraz Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia za tydzień.
Radio z klasą.